Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Jest trzeci Zulhidża 1446 roku po Hidżri, albo też Tricessimo Mai Anno Domini Bismillesimo Vigessimo Quinto. Proszę Państwa, przede wszystkim na początku reklama. Otóż po pierwsze partnerem kanału jest firma ETA, dystrybutor niezawodnych i pięknych produktów AGD. Z kodem DRSZEWKO10 otrzymacie Państwo 10% rabatu. No poza tym, proszę Państwa, dziękuję bardzo Państwu za wsparcie kanału. To, że za chwileczkę będę komentował, więc szczególnie szczególnej mocy nabiera wobec nowej polityki YouTube'a, zaraz o tym opowiem, więc dziękuję Państwu za subskrybowanie, komentowanie, udostępnianie. Każda taka interakcja zwiększa zasięg i buduje świadomą społeczność. Proszę Państwa, no i wsparcie na Patronite. Wsparcie na Patronite jest w tej chwili kluczowe. Otóż dzięki Państwa wsparciu mogę prowadzić ten kanał. W gronie patronów witam pana Tomasza Wołyńskiego. Przypominam też, że to miejsce czeka na Państwa reklamę. Proszę pamiętać, że w ten sposób dociera się do zaangażowanej i wyedukowanej widowni, co z widowniami bywa różnie. I kontakt w tej sprawie reklamy macie Państwo w opisie odcinka. Teraz tak, rozpoczniemy dzisiaj, ponieważ jest to odcinek jest nietypowy, bo jest przed weekendem, prawda? Co prawda w niedzielę będzie Q&A, no ale on będzie oczywiście niepolityczny, prawda? Bo nie może być. Dzisiaj pojawią się również, uwaga, kroniki Bulandy. Ja już je napisałem, niestety z przyczyn obiektywnych nie zdążyłem ich nagrać. Pewnie bardzo dużo ludzi nie będzie mnie lubiło po tych kronikach Bulandy, no ale, proszę Państwa, no prawdziwa cnota krytyk się nie boi, prawda? W związku z tym będą dzisiaj na pewno kroniki Bulandy, także poinformuję o tym, jak już się zostaną opublikowane na Twitterze. Mam nadzieję, że będziecie się Państwo dobrze bawić z nimi w weekend. Teraz mam dwa komentarze. Jeden komentarz to jest komentarz taki logistyczny. Niestety, no muszę go tutaj, w tym miejscu, ja wiem, że Państwo czekacie na odcinek, ale to jest jedyny sposób na skomunikowanie się z Państwem, szczególnie w dużej liczbie. Państwo oglądacie ten początki odcinków. Otóż ze względu na to, że YouTube wynalazł nowy sposób na dyscyplinowanie niepokornych twórców, to znaczy tak zwane sprawdzanie 24-godzinne. To znaczy, że jeżeli ma jakieś wątpliwości co do odcinka, to mam to na piśmie, bo przynajmniej to na czacie konsultant ujawnił. To jeszcze nie jest nigdzie spisane, to jest jeszcze ciekawostka. To ma wyglądać w ten sposób, że jeżeli mają jakieś wątpliwości co do odcinka, to w tym momencie dają sobie, uwaga, 24 godziny na sprawdzanie. To znaczy, że ja mogę mieć normalnie tak zwany odcinek zmonetyzowany, natomiast po 24 godzinach. O co oznacza, czyli wtedy, kiedy już aktualności, prawda, o których ja mówię, bo przecież mówię o wydarzeniach bieżących i najnowszych, stają się z pewnymi starociami, prawda, wszyscy o tym opowiedzieli. Oto jest sposób po prostu na zlikwidowanie takich kanałów jak mój i pewnie o to chodzi. W związku z tym, po pierwsze chciałem powiedzieć, że rozpoczynam w tej chwili pracę nad formatem równoległym. Będę na Spotify'u, tam gdzie macie Państwo w tej chwili tylko wersję audio obecnych odcinków. Zacznę nagrywać odcinki, w których będzie dużo więcej informacji niż tutaj. Tutaj będę ograniczał możliwości dawania pretekstu im do demonetyzacji. Też pewnie i tak będą demonetyzować, więc bez Państwa wsparcia po prostu to oznacza, że pracuję społecznie. Tam będą te odcinki, będą poruszały wszystkie te tematy, których nie mogę poruszyć tutaj. Mamy przecież dzisiaj wyjątkowo ciekawą dyskusję na temat strefy opatrunku i tego, w jaki sposób, jakie są, jak gdyby ta power play, prawda, między ta gra sił między Trumpem, Jahunatanem, Humusem, jeszcze interesami lokalnych władców. Tam jest, pojawia się kolejna inicjatywa, która znowu a priori zdaje się być do odrzucenia przez Humus, więc zawsze powstaje pytanie dlaczego. Więc ja bym o tym opowiedział. No ale tutaj mamy też, będziemy mieli za chwileczkę, mamy też wypowiedzi Macrona na ten sam temat, na temat strefy. No, wiadomo, że to jest automatycznie powoduje, że ten odcinek nie miałby szansy na monetyzację. Po drugie jest bardzo ciekawa również sprawa tak zwanych domów rehabilitacji czy domów poprawy, nie wiem jak to nazwać inaczej, w Arabii Saudyjskiej, ujawniona zresztą przez Guardian, opisywana przez Al-Arab Al-Jadid. No i znowu opowiedzenie o tym, to jest temat kontrowersyjny, prawie na pewno mi za to zdjęliby odcinek albo zdemonetyzowali. Szczególnie ta nowa polityka, proszę Państwa, no to nie jest przypadek, tak? Ja chciałem powiedzieć, że są również takie słowa kluczowe, za które się demonetyzuje. Ale uwaga, one tylko działają w przypadku niektórych twórców. Są tacy, na przykład, ostatnio jest taki przypadek, że takie słowo na R, Państwo wiecie, to są ukraińskie pierogi, tak? Tylko ten inne nazwa. Wystarczy użyć tego słowa i od razu się, z automatu się pojawia żółty dolarek przy odcinku. Natomiast są tacy ludzie, którzy przychodzą na przykład do jakiegoś takiego medium YouTube'owego, używają tego słowa 20 kilka razy w ciągu odcinka. YouTube palcem nie kiwa, tak? No, pokazuje, jak bardzo obiektywny i jak działa ten mechanizm. Działa jak działa, tak? Znaczy, twórcy się do tego przyzwyczaili, natomiast nowe pomysły powodują, że tak naprawdę prowadzenie newsowego kanału, takiego, który mówi o bieżących informacjach, staje się po prostu niemożliwe. Albo też niemożliwe, oczywiście, jeżeli ktoś chce to traktować jako pracę na etacie, a nie jako hobby, prawda, gdzie robi to sobie dorywczo gdzieś tam pracując gdzie indziej, tak? No więc ponieważ ja to niestety robię na poważnie, w związku z tym robię to pracując tak naprawdę od 5 rano, żeby Państwu znaleźć te wszystkie informacje, żeby je wyszukać, obrobić, prawda, wytłumaczyć też, o co chodzi, bo przecież to są często informacje egzotyczne, w związku z tym nie mam innego wyjścia. Także od razu mówię, że zaczynam pracę nad formatem równoległym od czerwca. To jest oczywiście dla mnie dwa razy więcej pracy, ale będą odcinki na wschód od Bliskiego Wschodu i takie odcinki, załóżmy, nazwijmy roboczo na wschód od Bliskiego Wschodu bez cenzury, które będą pojawiały się na Spotify'u. Na Spotify'u będzie to model subskrypcyjny. Ja rozmawiałem z moimi specjalistami od marketingu, twierdzą, że Państwo, jeżeli lubicie mnie oczywiście oglądać, to dla Was miesięcznie wydanie odpowiednika niewielkiej kawy bez cukru i bez mleka, z niedużą ilością wody, miesięcznie to jest jednak coś, co jesteście w stanie udźwignąć. No zobaczcie, jak to będzie wychodziło. No, w każdym razie można powiedzieć, że czasy wolnego dziennikarstwa na YouTubie odchodzą już do przeszłości. Tak jak było źle, w tej chwili jest jeszcze gorzej. No dobrze, i będzie jeszcze gorzej, to już widać. No dobrze, Państwa, tak, to jest jeden komentarz logistyczny, drugi komentarz jest komentarzem politycznym, przedwyborczym. Ja Państwu powiem, że oczywiście nie będę tutaj absolutnie uprawiał żadnej propagandy. Oczywiście brak tej propagandy już jest uznawany za propagandę. Natomiast powiem Państwu, że w tej kampanii rzuciło mi się w oczy kilka ciekawostek i te ciekawostki tylko chciałem Państwu przywołać. W Kronikach Bulandy będę opowiadał o tym w sposób inny, tutaj trochę bardziej na poważnie. No pierwsza ciekawostka jest oczywiście taka, że zacznijmy od lewicy, że na lewicy rzeczywiście doszło do, dzięki tym wyborom również, pewnie będzie dochodziło do zmiany. To znaczy ta lewica reprezentowana przez Vucę i jego Hunwejbinów odchodzi do niepamięci, tak? Znaczy tutaj rzeczywiście w Polsce zaczyna się kształtować ta lewica, taka jak na Zachodzie, prawda? Czyli ta taka lewica marksistowska, można powiedzieć, wokół Zandberga. No, czy dobrze, czy niedobrze, no to powoduje znormalnienie sceny politycznej, tak? Czyli krótko mówiąc, Platforma zacznie wchłaniać, zresztą proszę zobaczyć, jaką drogę ta partia przeszła od konserwatywno-liberalnej, prawda, w tej chwili do takiej mocno lewicowo-liberalnej, pewnie wchłonie część, tak jak już zrobiła, część działaczy dawnej lewicy, dawnego SLD, prawda, i będzie w tym kierunku zmierzała, natomiast pewnie będzie się kształtowała taka prawdziwa lewica już tutaj po tej lewej stronie, prawda, sceny politycznej i to będzie taki normalny układ, prawda, który funkcjonuje też na całym świecie. To jest jedna rzecz, to jest ciekawostka, ale tak mi się wydaje, że to jest to. No, abstrahując od tego, rzeczywiście Joanna Senyszyn, prawda, na pewno najciekawszy kandydat z najfajniejszymi tekstami. W każdym razie szkoda, że właśnie tak krótko, bo rzeczywiście jest zdecydowanie memogenna i ona mogłaby naprawdę, jakby założyła własny taki kanał gdzieś, to moim zdaniem robiłaby furorę. Natomiast druga sprawa, która się pojawiła, no to druga to jest bardzo to, co mi się osobiście bardzo podobało, to działanie sztabowców czy samego Mentzena, który w bardzo sprytny sposób, to jego rozgrywka dotycząca tego, że to on nie popiera żadnego kandydata, tylko każe im podpisywać jakieś glejty, prawda, że każe im się wypowiadać, że to wyborcy decydują, a nie on, prawda, oddaje swoich poddanych komuś, no to było bardzo mądre. Znaczy to było rzeczywiście ruch bardzo inteligentny. No to, że później tam, prawda, poszedł na piwo z Sikorskim, to odrębna sprawa, natomiast do tego momentu jak gdyby radził sobie bardzo dobrze. Znaczy to do tego momentu, to znaczy ten ruch był bardzo przemyślany, pokazujący, że tak, że Konfederacja ma na pewno, właśnie ma gorzej jest trochę z liderami, a dużo lepiej z zapleczem intelektualnym, bo zaplecze ma naprawdę bardzo dobre. I to jest to najbardziej inteligentnie prowadzone właśnie różne działania kampanijne. Abstrahując od tego, że no niestety no z liderami, tak jak mówię, jest pewien problem, ale już nie będę go tutaj rozwijał, po prostu chodzi o to, że jeden ma bardzo dużo do powiedzenia ciekawych rzeczy, ale ma rodzaj antycharyzmy, a drugi ma ogromną charyzmę, natomiast no niespecjalnie jest w stanie zwiększyć swój elektorat, prawda, bo zawęża go do pewnego określonego grona, a ten, który mógł wygrać, prawda, nie wystartował, więc to jest inna kwestia. No ale to się pewnie tam jakoś ułoży, tak? To wybory prezydenckie akurat nie są aż tak, prawda, istotne jak parlamentarne, później czy samorządowe. Natomiast mamy trzecia rzecz, to jest taka, którą ja nie potrafię od razu Państwu powiem w żaden sposób. Pytałem się naprawdę licznych specjalistów, którzy zajmują się tylko polską polityką, o co w tym wszystkim chodzi, ale naprawdę nikt nie potrafi wytłumaczyć. Znaczy są wytłumaczenia, tylko że one są tak niewiarygodne, że... Znaczy, może inaczej właśnie, są wiarygodne, ale tak no niemądre, tak, że aż się nie chce wierzyć. Dlaczego mając tak znakomitych przecież, no duże kadry, tak, no znakomite już nie będę mówił, ale na pewno bardzo duże, obfite kadry. Ja mówię o PiS-ie oczywiście. Mając takich kandydatów jak na przykład Błaszczak, czy jeszcze lepiej Czarnek, prawda, który prawdopodobnie nie miałby żadnego problemu i z pozyskaniem znacznej części centrum, a i nie jest nie do przyjęcia przez konfederatów, krótko mówiąc. Więc jakby taki no, kandydat, który byłby w stanie moim zdaniem bardzo, bardzo mocno powalczyć o te pierwsze miejsce i to tak bez żadnego większego problemu, pamiętając zresztą Państwa o tym, że to są politycy znani, zweryfikowani, co już mieli na nich znaleźć, to znaleźli 15 razy, tak? Już nic nowego się tam o nich nie powie, albo niewiele nowego. I wystawia się kogoś takiego jak Nawrocki, tak? Ze wszystkim całym tym ogromnym bagażem, więc to jest po prostu całkowicie niezrozumiałe. Znaczy oczywiście, jeżeli byśmy się to sobie przekładali na jakieś wewnętrzne rozgrywki w partii, to wiadomo, prawda, że mocny, że super popularny, mocny polityk jako prezydent, prawda, wiadomo, że wtedy staje się naturalnym liderem całej tej partii. To rozstrzyga na lata tak naprawdę, kto rządzi całym układem politycznym na prawicy. Ja rozumiem, że może chodziło o to, żeby właśnie tego nie rozstrzygać w ten sposób, no ale z drugiej strony, no moim zdaniem zmarnowano pewną szansę, i zobaczymy, jak to się potoczy w niedzielę, ale jeżeli się potoczy nie pomyśli PiS-u, no to będzie naprawdę, po raz kolejny to pokaże, że tam partia popełnia, czy ten układ polityczny popełnia jakieś koszmarne błędy polityczne. Ja mówię, proszę Państwa, mówię jako politolog, tak, że takie pewnie będą dywagacje. Natomiast, no i druga rzecz jeszcze, to są takie właśnie a propos tych błędów, no teraz ten śmieszny rabin, który wystąpił na tej konferencji poparcia, który tam, znaczy ja zastanawiam się, wiecie Państwo, nie to, co on powiedział, bo to, co on powiedział, to mówi wielokrotnie. Tam, gdzie wezwał, prawda, wszystkich, żeby przyjeżdżali do Polski, tych oczywiście, ja rozumiem, którzy wspierają jeszcze to, co oni robią w strefie, więc i, bo, znaczy, nie chodzi o to, że wystąpił, tylko po co to było? Czy chodziło, jeżeli jednocześnie Nawrocki chce pozyskać elektorat Brauna, to co, chodzi o to, żeby tego Brauna upokorzyć? No może właśnie o to chodziło, to też nie jest. To są te szachy 7D, których może już ja nie rozumiem. A może właśnie o to chodziło, tak, żeby pokazać, proszę bardzo, no, my ciebie upokorzymy, zagramy na nosie twoim wyborcom, a i tak zagłosujesz na nas, prawda? No i co zresztą zrobił, więc to jest też, no to jest faktem, prawda, że oczywiście PiS najchętniej po prawej stronie nie miałby konkurencji, prawda, bo to jest wygodniej, prawda, wtedy się tylko walczy z lewicą, a tak to trzeba na dwa fronty, prawda, z jednej strony jak się na lewo skręci, to się traci prawicę, jak na prawo, to lewicę i tak dalej, więc to jest to, no u Trzaskowskiego, no to standardowe błędy jego sztabu wyborczego, prawda, już zostały omówione przez tysiące ludzi, także nawet nie ma sensu, żeby o tym opowiadać. To jest taka właśnie, tak mniej więcej wygląda ta kampania, która teraz polaryzuje bardzo mocno na końcówce, i rzeczywiście te różne tam ingerencje, to czy jest jakaś ingerencja rosyjska, nie wiem, natomiast no, obserwuję ostatnio rzeczywiście wielką aktywność różnych trolli właśnie takich rosyjskich bądź prorosyjskich, którzy ostatnio zajmują się właśnie ciekawymi, trochę zmieniła się ta dezinformacja, tak? To są raczej, właśnie starają się, kogo popierają, więc z całą pewnością starają się pokazać Polskę jako kraj pominięty jak gdyby we wszystkich, ostatnio się takie fake newsy pojawiły, pominięty we wszystkich możliwych rozdaniach, zarówno tych takich rozdaniach politycznych, prawda, czyli kto jest ważniejszy, kto kogo, dlaczego zaprasza, jak i gospodarczych, prawda, czy czyli że wszystkie te ostatnie działania Unii Europejskiej, wszyscy zarabiają, tylko nie Polacy i tak dalej, to się pojawia rzeczywiście w tej propagandzie obficie, natomiast niewiele więcej, więc może coś się zacznie pojawiać pewnie w ciągu ostatnich 48 godzin, tym bardziej, że trzeba pamiętać, że to cisza wyborcza obowiązuje nas, prawda, Olgino nie obowiązuje. No dobrze, proszę Państwa, to jest tytułem przydługiego wstępu, mam nadzieję, że Państwa to mocno nie zdenerwowało. Ja tylko chciałem Państwu pokazać takie właśnie niektóre ciekawostki i niektóre takie dylematy. Zreasumuję, tak, zmiana na lewicy na pewno, tutaj jest, to jest nanolewica, tak, czyli taka dzieląca się na malutkie cząstki, więc ona, coraz mniejsze, więc ona, ona się na pewno tam dojdzie do jakiejś zmiany, a nie wiadomo, czy zdążą przed wyborami parlamentarnymi, czy też nie. Druga sprawa to jest na pewno zadziwię właśnie wielkie dylematy w Konfederacji, naprawdę wielkie moim zdaniem, bo to jest partia, która się no, jest podzielona, prawda, ewidentnie, to zresztą widać po wyborach, a z drugiej strony no, im bardziej będzie podzielona, tym będzie słabsza, tak, to suma ich głosów, znaczy te głosy się nie zsumują, prawda, znaczy, w tym sensie, że jak się podzielą, to nie będzie więcej. I właśnie problemy moim zdaniem z wyraźnym i takim niekwestionowanym przywództwem. I ostatnia rzecz właśnie to te zadziwiające ruchy PiS-u. No mówię, ja się pytałem specjalistów, pisologów, tak, i oni też mówią, że to jest niezrozumiałe, znaczy te błędy, które tam są popełniane w tej kampanii, głębokie błędy, są no aż tak głębokie, że aż no nie do uwierzenia, tak? Znaczy w tym sensie, że jeżeli ktoś tam racjonalnie myśli, racjonalnie funkcjonuje, to nie powinien ich popełniać, jeżeli oczywiście pracuje na własnego kandydata, nie na obcego. No więc to jest i to tak mniej więcej wygląda. Ale rzekomo to się zdarza, to nie pierwszy raz, tak? Też, tylko teraz w kampanii jest to tak wyekstrahowane, że takie błędy były popełniane też wcześniej i to właśnie między innymi doprowadziło do sytuacji takiej, że PiS utracił władzę. No ale dobrze, to już jest, mówię, to już są zupełnie odrębne dywagacje. Także chciałem Państwu właśnie powiedzieć, że takie rzeczy rzuciły się mi w oczy w czasie kampanii, no i teraz będziemy mieli bardzo ciekawy okres pokampanijny, bo ktokolwiek nie wygra tych wyborów, to potem w obozie zarówno wygranego, jak i przegranego dojdzie prawdopodobnie do jakichś głębokich przetasowań. Oczywiście wiadomo, że sztaby będą się broniły, że zrobiły wszystko prawidłowo, prawda, więc będzie propaganda sukcesu z jednej strony, prawda, nawet jak się przegrało, z drugiej strony będziemy mieli no, z całą pewnością ruchy odśrodkowe pewne w niektórych organizacjach, prawda, w niektórych będziemy mieli różne propozycje konieczności zmian i tak dalej. No dobrze, proszę Państwa, więc krótko mówiąc, w poniedziałek będzie zupełnie inaczej niż było. Dobrze, Państwa, kończymy temat polityczny. Przepraszam za nie, jeżeli Pan ktoś specjalnie oznaczyłem, że to jest to komentarz polityczny, jak ktoś nie chciał, to mógł sobie przewinąć. Teraz, proszę Państwa, przechodzimy do tematów poważnych. I pierwszy poważny temat jest niestety tematem dosyć takim tematem zgrozy, ponieważ w tej chwili w takim instytucie brytyjskim, to jest Royal United Services Institute, to jest bardzo prestiżowy think tank, który organizuje różne konferencje branżowe związane z obronnością, wywiadem i tak dalej. Odbyło się takie seminarium, konferencja, które zgromadziła w sumie generałów i mówimy o czynnej służby, a nie emerytach, generałów, pułkowników i innych mundurowych z 20 krajów natowskich. I bardzo ciekawe są, jak gdyby, bardzo ciekawe były ich rezultaty ich dyskusji. Ta dyskusja była dyskusją ludzi czynnie zaangażowanych w obronność, a nie teoretyków, emerytów, prawda, wspominających dawne czasy. Zresztą przywołał jeden z uczestników takiego francuskiego, jednego z francuskich byłych premierów, który powiedział właśnie, że generałowie zawsze planują poprzednie wojny, szczególnie jeżeli je przegrali, tak? Więc to jest kwestia tego, na ile planowanie w tej chwili mówi o przyszłym konflikcie, a nie dostosowuje armię do przeszłego konfliktu. Ale to nie o to chodzi. Tutaj chodzi o to, że jakby konkluzja całej tej dyskusji, tak mówię, konkluzja dyskusji praktyków, dlatego mnie to tak zainteresowało. To pisze o tym Mark Champion w Bloombergu, jeżeli dobrze pamiętam. To jest tak, że po tych 3 latach wojny na Ukrainie i po wszystkich danych wywiadów, które tam się zresztą spotkały w jednym miejscu, pojawiał się następujące założenie, że ci generałowie w ogóle już nie dyskutują i w ogóle nie ma takiego tematu, czy Rosja zaatakuje NATO. Jedyna dyskusja, która istnieje, to jest dyskusja, kiedy dokładnie ten atak nastąpi i w jakiej skali. To jest bardzo niepokojące oczywiście dla nas wszystkich, to na pewno nie nastraja optymistycznie, no ale jest jak jest, tak? Otóż w tym momencie, czyli krótko mówiąc, oczywiście chodzi o atak na NATO, prawda? Na członka NATO albo na państwa NATO. Nie ma właśnie teraz spekulacji tego, czy Donald Trump może coś zrobić lub może czegoś nie zrobić, tylko główna dyskusja jest taka: zagrożenie rosyjskie versus jak mało czasu jest, żeby temu zapobiec, prawda? Żeby temu przeciwdziałać. Że jest to kwestia właśnie, że generałowie ci twierdzą, że mają za mało czasu na przygotowanie. Po prostu zaczęli za późno. Otóż to samo zadowolenie, które pojawiło się wtedy, kiedy inwazja rosyjska się rozpoczęła w 2022 roku, czyli gdzie pojawiło się, no jest to sprawdzone, tak, znaczy jest to fakt, że wtedy zniszczeniu uległy czy ulegały te najlepsze elitarne jednostki bojowe rosyjskie, prawda, to WDW, prawda, parę katastrofalnych dla Rosji oczywiście decyzji o używaniu ich tak naprawdę jak zwykłej prawie że piechoty doprowadziło właśnie do tego, że te siły zostały tam zdziesiątkowane, wojska pancerne, prawda, najlepszy sprzęt i tak dalej, ale to się już zakończyło. To jest historia, tak? Otóż teraz jest tak, i wcześniej, czyli rok temu, gdybyście Państwo jeszcze zaczęli dyskusję, zakładano, że Rosji zajmie 5 do 10 lat po zakończeniu działań na Ukrainie możliwość zaatakowania państwa NATO. Otóż w tej chwili jest to wielowarstwowo i to jest na podstawie duńskiej oceny wywiadowczej, którą przyjęto za prawdziwą i pewną, co ciekawsze, znaczy tutaj nie zakwestionowano jej, że są trzy tak naprawdę perspektywy. Pierwsza perspektywa jest to 6 miesięcy, czyli od momentu, kiedy zakończą się działania na Ukrainie, bo raczej zakłada się, że raczej w czasie trwania wojny na Ukrainie Putin jednak nie zdecyduje się na takie ryzyko. Natomiast po zakończeniu działań zbrojnych na Ukrainie zakłada się, że to będzie 6 miesięcy na atak lokalny, 2 lata na regionalną wojnę bałtycką i 5 lat na szeroki konflikt europejski. Tak w tej chwili ocenia się perspektywę rozpoczęcia wojny z Rosją. Co więcej, wskazuje się, że w tej chwili siły bojowe Putina na polu walki są 2 razy większe niż wtedy, kiedy wydał rozkaz inwazji w 2022 roku, a rekrutacja trwa cały czas. Co więcej, produkcja broni i amunicji gwałtownie wzrosła. Po kolejnym problemem, na który wskazywali właśnie ci wojskowi, to jest to, że kontakt z różnymi broniami zachodnimi doprowadził do tego, że Rosjanie na polu bitwy nauczyli się je neutralizować. Że na przykład, to tutaj bardzo dobrym przykładem jest HIMARS, który kiedyś dawał wielką, to w ogóle te innowacje właśnie, dawał wielką przewagę przez chwilę Ukrainie na polu bitwy. Natomiast no, Rosjanie nauczyli się, jak Państwo pamiętacie, być może liczne artykuły na ten temat, neutralizować te HIMARSy, prawda, zbijać je z tropu, znaczy sprowadzali te kierowane pociski do roli pocisków niekierowanych, krótko mówiąc. Więc oczywiście nie wiadomo, jak teraz wygląda ewolucja, prawda, dalsza wynalazków na Zachodzie, no ale na razie Zachód dostarcza już nowoczesny sprzęt na Ukrainę, już to nie są takie resztki, które gdzieś tam były po magazynach i Rosjanie się, zdaje mi się, nauczyli to neutralizować. Co więcej, wskazuje się, że właśnie wyparowała, jak ładnie tutaj się określa, przewaga innowacyjna Ukrainy na polu bitwy. Co więcej, rosyjskie siły powietrzne są w tej chwili, jak wskazują ci generałowie, są nowoczesne i zostały zachowane w nienaruszonym stanie. Na ile nienaruszonym, to jest inna sprawa. Ja mówię, proszę Państwa, to nie jest mój pogląd, tak? To są poglądy tych właśnie generałów na tym seminarium. Co więcej, jeżeli chodzi o drony i wojnę elektroniczną, to zakłada się, że Rosja prawdopodobnie wyprzedza NATO. Co więcej, ta wojna też udowadnia, że posiadanie bardzo niewielkiej liczby niezwykle sprawnych, zaawansowanych dronów nie ma żadnego znaczenia. dla właśnie tej wojny. Dużo większe znaczenie mają masowe ilości tanich, niespecjalnie skomplikowanych dronów, plus zdolności do adaptacji. Tak jak na przykład te drony, które w tej chwili latają na sznurku, czyli krótko mówiąc, te, które latają na światłowodach, których nie da się zbić po prostu w żaden sposób elektronicznie, to jest jedna rzecz, a druga rzecz, one są, dają operatorowi wielkie możliwości manewru, prawda, dużo lepszy obraz reagowania w czasie rzeczywistym i tak dalej, i tak dalej. I ich całkiem spory zasięg, pomimo tego, że mogą się gdzieś tam te światłowody poplątać, ale jak na razie ich spory też zasięg powoduje, że jest to niesamowicie groźna broń. Takich broni pojawiło się w czasie tej wojny bardzo dużo. Co więcej, ci wojskowi wskazują, że Rosja również poprawia celność i przeżywalność swoich pocisków manewrujących i balistycznych. Iskandery, prawda, które są porównywane do amerykańskich Atakamsów, są w tej chwili coraz trudniejsze do przechwycania nawet dla amerykańskich baterii Patriot, przynajmniej w tych wersjach, które tam funkcjonują na Ukrainie. Co więcej, no to powoduje, że tak naprawdę coraz bardziej podatne na ataki są zarówno wyrzutnie HIMARS-ów, jak i właśnie ukraińskie stanowiska dowodzenia. I to jest jak gdyby, to jest assessment, to jest, tak, to jest ocena jak gdyby tego, jak ta wojna w tej chwili wygląda, mówię, a nie jak wyglądała jeszcze rok temu. Co więcej, to, co jest najbardziej otrzeźwiające jak gdyby dla tych zachodnich generałów, to jest coś, co było notabene, nie wiem, czy Państwo pamiętacie, ja też występowałem przecież parę razy, przynajmniej w telewizji, kiedy rozmawialiśmy o Ukrainie. I tam w czasie tych dyskusji nasi wojskowi twierdzili, takie były zresztą, to były koncepcje zachodnie, że po prostu, to właśnie mirror thinking, niestety, że Rosja w pewnym momencie pod wpływem strat, prawda, będzie gotowa do rozmów. Natomiast tutaj jest całkowita obojętność Rosji na wskaźniki ofiar. Co daje Putinowi tak naprawdę ogromną swobodę w planowaniu nawet wielkich operacji, w których nawet kosztem ogromnych strat można je przeprowadzić, a trzeba pamiętać, że planiści wojskowi mówią, no nie zaatakują tutaj, bo ich strat w tym miejscu, bo te straty będą gigantyczne, tak? Może się przedrą, ale nie wiem, kosztem 10-15 do 1. No więc nie, to trzeba założyć, że dla Putina to nie będzie przeszkodą. A w związku z tym, no też te różne plany, prawda, i te różne założenia trzeba wyrzucić do kosza. Co więcej, tutaj, a natomiast oczywiście takiego komfortu nie mają generałowie NATO, tak? Oni nie mogą powiedzieć, dobrze, rzucimy tutaj, przedrzemy się w tym miejscu, rzucimy tutaj takie siły. Co prawda stracimy 250 tysięcy żołnierzy, ale zajmiemy wioskę X, prawda? No nie, no takiego absolutnie z tej strony nie ma. Oczywiście przesadzam, czy jest tą jedną wioską, tak? Ale to jest kwestia właśnie takimi kosztami generałowie z NATO nie mogą sobie na taki komfort pozwolić. W związku z tym to jest tak, że właśnie to jest jedna z potrzeb, której się wskazuje się, że należy zmienić własne priorytety, ale również zmienić oczekiwania europejskich przywódców politycznych i ludności, również co do, jak ładnie określono, wskaźników ofiar. Czyli że wojna ta może być niezwykle krwawa, a nie będzie to właśnie wojna ekspedycyjna gdzieś tam na drugim końcu świata, prawda, gdzie strata jednego czy dwóch żołnierzy było wielkim wydarzeniem, tak? Więc to jest kolejny właśnie taki kolejny, no nie, jak gdyby pesymistyczny oczywiście obraz malowany w czasie takiego seminarium, czy takiej właśnie dyskusji tych generałów. Co więcej, jest tak, że jeżeli chodzi o cele polityczne Rosji, to Putin zamierza, i to jest jego cel podstawowy polityczny, restytucja Rosji jako wielkiej potęgi, na pewno jako wielkiej potęgi w Europie, ale dzięki temu również potęgi światowej. Na razie europejskiej. W związku z tym jest prawie pewne, że pierwszym celem będzie podporządkowanie sobie byłych rosyjskich kolonii. Oraz druga sprawa jest to rozbicie NATO. To jest tak, notabene rozbicie NATO nie musi oznaczać inwazji na Polskę, jak tutaj właśnie wskazano, chociaż wielu to zakładało. Natomiast ważniejsze dużo dla najważniejszą rzeczą dla Putina jest likwidacja artykułu 5. Czyli krótko mówiąc, dyskredytacja klauzuli zbiorowej obrony, bo jeżeli zostanie ona zdyskredytowana, zresztą Państwu ostatnio o tym opowiadałem, więc przynajmniej cieszę się, że tutaj w tej części przynajmniej trafiłem ze swoimi opowieściami, to w takiej sytuacji, jeżeli małe, to oznacza tak naprawdę, znaczy jednorazowe odejście od artykułu 5 oznacza tak naprawdę totalne zwycięstwo Rosji i praktycznie bezbronność Europy. Te wszystkie mniejsze narody, na przykład narody bałtyckie, no, nie poddają się, prawda, a priori, dlatego, ponieważ mają pewność, albo tak uważają, że NATO z całą potęgą przyjdzie im na pomoc, abstrahując od możliwości obrony ich terytorium. A jeżeli to terytorium zostanie zajęte, to będą to terytorium odbijać, a nie zgodzą się na status quo. No więc to jest największy problem i to jest zresztą największym celem rosyjskich właśnie działań dezinformacyjnych, propagandowych, politycznych, również tych na Ukrainie, żeby właśnie doprowadzić do rozbicia tego artykułu 5. I to jest podważenie tego zaufania. Na przykład wystarczyłoby do podważenia tego zaufania, no i właśnie o tym dyskutowano, na przykład atak na Estonię. Co więcej, Putin mógłby zaryzykować, widząc właśnie też, przecież on też jego wywiady, nie tylko wywiady, bo to przecież są jawne informacje, prawda, śledzą te dyskusje na Zachodzie i Putin może nie chcieć czekać, aż NATO się, że tak powiem, ogarnie do końca. W związku z tym Putin na przykład teraz, zaraz nawet, prawda, może bez problemu zaatakować Estonię. I tutaj pojawia się pytanie właśnie, jak zareagują przywódcy europejscy. To znaczy, czy wobec ataku na Estonię, no i perspektywy pewnie zajęcia jej w bardzo krótkim czasie, czy rozpoczynamy wojnę trzecią światową, czy nagle siadamy do rozmów? No, jeżeli siadamy do rozmów, to oczywiście wiadomo, że w takiej sytuacji w zasadzie jest to, kończy nam się NATO. I Putin o tym świetnie wie. Więc teraz wskazano w tej, tak jak gdyby, konkluzją jest również kwestia, jak gdyby, odbudowy struktur, które właśnie, to jest taka jedna z ciekawych dla mnie konkluzji, oczywiście dla osób pewnie interesujących się wojskowością to jest nic nowego, dla mnie to akurat było coś nowego, że w tej chwili jak gdyby państwa zachodnie decydują się na odbudowę takich wielkich jednostek, które kiedyś funkcjonowały w czasie zimnej wojny, ale potem zostały jakby porzucone. To jest budowa korpusów. W tej chwili to jest tak, że nowy korpus jest w tej chwili formowany, brytyjski. To się nazywa Allied Rapid Reaction Corps. Jest to brytyjski właśnie odpowiednik takiego korpusu amerykańskiego. W tej chwili wiadomo, że są cztery korpusy. Stany Zjednoczone mają cztery korpusy i jedyny, który w tej chwili, gdyby doszło do wojny, który jest gotowy do natychmiastowego pojawienia się na polu bitwy, to jest 18. Powietrzno-desantowy. Składa się z dwóch dywizji piechoty i dwóch dywizji powietrzno-desantowych, w tym słynnej 101., prawda, jak Państwo oglądaliście Band of Brothers, prawda, to pamiętacie, tam jest właśnie słynna 82. i 101., ale też jest brygada wywiadu, jest medyczna, łączność, artyleria, żandarmeria wojskowa i tak dalej. I to jest tak, że nawet w tej chwili podobno ten 18. Korpus cały czas, no właśnie to są takie ciekawostki z tego właśnie seminarium, cały czas prowadzi eksperymenty, próbując jak gdyby w tych grach wojennych znaleźć sposób na zdobycie dominacji w tej nowej wojnie, która prawdopodobnie mogłaby wyglądać tak jak wojna na Ukrainie, na przykład w takiej sytuacji, w której dziesiątki tysięcy dronów tak naprawdę nie pozwalają na ukrywanie pewnych manewrów, a nie wiadomo jak będzie z przewagą w powietrzu, która zawsze była jednym z, no, elementów doktryny natowskiej, tak? Wojennej. Więc no właśnie taki sam korpus drugi jest formowany w tej chwili. Natomiast tak czy inaczej, i te korpusy teraz będą właśnie budowane, czy są budowane bardzo szybko. No właśnie to jest taki wyścig, tak? Kto pierwszy, tak? Kto pierwszy dojdzie do takiego, kto pierwszy będzie już gotowy, a kto będzie jeszcze do tego stopnia niegotowy, że może tę wojnę po prostu przez to przegrać. Co więcej, jeszcze wskazano na kolejną ciekawostkę i kolejny problem, a mianowicie taki, że siły amerykańskie, brytyjskie, francuskie, niemieckie i włoskie, które wyruszyłyby na front wschodni, bo tak to by mniej więcej wyglądało, czyli krótko mówiąc do Polski i do krajów bałtyckich, musiałyby się właśnie przedrzeć przez, jak to ładnie określono, pajęczą sieć wąskich gardeł. Otóż są również krajowe wymogi dotyczące licencji tranzytowych, Próbuję sobie wyobrazić, prawda? Tu trzecia wojna się zaczyna, a tutaj nie, proszę Państwa. Proszę złożyć w czterech egzemplarzach. Mamy 3 miesiące zgodnie z naszymi regulacjami wewnętrznymi na ustosunkowanie się do prośby o przejazd czołgu. Więc to jest, są licencje tranzytowe i generalnie niewystarczająca infrastruktura tranzytowa, żeby przerzucać wielkie jednostki na wschód. Już nie mówiąc o tym, że trzeba je jeszcze zabezpieczyć chociażby przed atakami rosyjskimi. Więc NATO ma w tej chwili te właśnie ćwiczenia, które są, się odbywają, oraz jest tak cały w ogóle osobny w NATO w tej chwili zespół, który pracuje właśnie tylko i wyłącznie nad tym, jak z tej na razie niedrożnej logistycznie sieci zrobić jednak jakoś drożną. Natomiast ćwiczenia właśnie, które miałyby to pokazać, takie z wielkim przerzucaniem tych wojsk, no jak się mówi, nie będą gotowe przed 2027 rokiem. Czyli trzeba Putina poprosić cierpliwie, żeby poczekał. Albo, no właśnie to jest drugie to albo, bo to jest taka jedna z konkluzji, albo spowodować, żeby on jednak na tej Ukrainie nie skończył tego w ciągu 15 minut, tak, tej wojny. To nie są, oczywiście w tej chwili, oczywiście, a jeszcze jest jedna rzecz, że tutaj jest tak, że Ukraina, proszę zobaczyć, Ukraina ma dosyć bezpieczny łańcuch logistyczny, bo wbrew pozorom, no fabryki, miejsca koncentracji, nie wiem, amunicji, rakiet i tak dalej znajdują się jednak poza granicami Ukrainy i są stosunkowo bezpieczne, no bo nie są atakowane. Czyli atakowane jest tylko to, co jest tam na froncie albo gdzieś tam, gdzie Rosjanie wykombinują, że jakieś większe dostawy, czy prawda, czy jakieś koncentracje wojsk mają miejsce. Natomiast same źródła, jak gdyby, zaopatrzenia są bezpieczne. W sytuacji konfliktu one przestają być bezpieczne, czyli każdy europejski port, magazyn, fabryka, bocznica kolejowa, prawda, lotnisko i tak dalej staje się uprawnionym celem, uzasadnionym celem, nie uprawnionym, ale uzasadnionym celem dla rosyjskich ataków rakietowych. Tak? Czyli teraz bezpieczna sieć zaopatrzenia na Ukrainie jest niebezpieczna w przypadku konfliktu europejskiego. No i co jeszcze właśnie jest jeszcze, natomiast no, co w tej chwili jest pozytywnego w tym wszystkim? Znaczy, jakie jest w tej chwili konkluzja tych no, wojskowych, prawda, którzy, to oni będą tę wojnę, prawda, tą wojną kierowali, tak? Więc to jest, oni sobie zdają sprawę z tego, że czasy wygodnych posad, tak, i defilad, prawda, się skończyły. I to chyba skończyły się na stałe. W związku z tym w Europie jest coraz silniejsze porozumienie w kwestii i to jest tutaj, to jest najważniejszy sygnał, że Putina należy jednak powstrzymać na Ukrainie. Stąd te naprawdę wielkie sumy, które będą przeznaczane i będą przeznaczane na dozbrajanie Ukrainy. Co więcej, będzie w tej chwili na przykład Wielka Brytania, w tej chwili są bardzo liczne ruchy, prawda, we wszystkich tych krajach, które wiedzą, że to one będą brały na siebie ciężar tej wojny, czyli Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Wielkiej Brytanii na przykład w tej chwili ponad 1 miliard funtów przeznaczy się tylko i wyłącznie na zakupy dronów. Czyli tych dronów będą setki tysięcy, a nie setki, tak? Bo mają być zresztą, tak? Więc te wszystkie technologie rojów dronów, prawda, antydronów i tak dalej, to wszystko nagle stało się kluczowe i stało się priorytetem. Zawsze tylko powstaje pytanie, wiecie Państwo, bo to jest tak, że no, na tyle, na ile ja się znam, prawda, na innowacyjności, na technologii, a wydaje mi się, że trochę tak, to jednak no, nie przez. Oczywiście niektóre technologie można kupić, ale jednak od momentu jakiejś innowacji do momentu, powiedzmy, wdrożenia tego w taki sposób, że wiadomo, że to coś nie wybuchnie w rękach, poleci, jeszcze poleci w dobrą stronę i nie zawróci do nas, no to krótko mówiąc, to jest zawsze czas, tak? I to jest, oczywiście można, w tej chwili są różne modele, prawda, nowych testowań, już nie trzeba robić modeli, można coś modelować komputerowo, prawda, jest AI wspomagająca takie procesy, więc to zawsze jest jakieś skrócenie tej drogi, ale to nie jest tak, że jak jutro weźmiemy 1 miliard funtów, to pojutrze będziemy mieli już super nowe, nieistniejące wcześniej technologie dronowe, które pojawią nam się na polu bitwy, tak? A te, które są w tej chwili, te stare, jak się okazuje, są po prostu niewystarczające. Tym bardziej, że zawsze trzeba właśnie popatrzeć, proszę zobaczyć. To jest tak trochę jak z konfliktem asymetrycznym. To już wielokrotnie o tym pewnie Państwo słyszeliście, no ale to jest tak jak trochę jak w czasie wojny w Wietnamie, tak? Że z jednej strony używa się bombardowania, które kosztuje powiedzmy 300 milionów dolarów mostu, który splecionego z bambusa, który kosztuje 2,50 dolary, tylko dlatego, że użyto sznurówek zdobytych na amerykańskich żołnierzach, żeby zbudować ten most, tak? Więc, który notabene po zbombardowaniu jest odbudowywany w ciągu pół godziny i znowu sobie funkcjonuje, więc krótko mówiąc, tak samo jest z tymi dronami, prawda? Dron za 10 tysięcy dolarów niszczy czołg za parę milionów dolarów, przy czym taki dron można wyprodukować, takich dronów 100, a w tym czasie powiedzmy można wyprodukować 1/10 czołgu. No i mamy wyścig na takim nowoczesnym polu walki. No dobrze, proszę Państwa, więc wiem, że nie powiało optymizmem, no ale stwierdziłem, że to jest taki reality check, prawda, ludzi, którzy zajmują się nie propagandą polityczną, tylko to oni właśnie dyskutowali w tym instytucie brytyjskim na temat tego potencjalnego konfliktu. No dzisiaj to przywołuje Bloomberg, stwierdziłem, że Państwu o tym opowiem, bo mnie to też zainteresowało. Jest to na pewno daleko, daleko inne niż różne inne cząstkowe analizy, które się gdzieś tam pojawiają, tym bardziej, że pochodzi od praktyków i ludzi, którzy mają dostęp do faktycznych informacji wywiadowczych, a nie do gazetowych. No dobrze, proszę Państwa, więc mamy teraz punkt drugi. Punkt drugi dotyczy, przełączamy się znowu na Koalang, zobaczymy jak sobie poradzimy. Otóż administracja Trumpa jest optymistyczna i optymistycznie nastawiona w stosunku do zawieszenia broni w strefie opatrunku, ponieważ, uwaga, państwo położone tam, gdzie chce, poparło ten plan. Warto przypomnieć, że zerwanie tego porozumienia o zawieszeniu broni poprzedniego nastąpiło w połowie marca i od tamtej pory mamy pełnoskalową operację pokojową, prawda, w strefie opatrunku. Natomiast Biały Dom również przekazał to Humusowi. To powiedziała rzeczniczka prasowa Białego Domu, oczywiście w ramach, jak to określono, najnowszej próby zakończenia walk, uwolnienia zakładników, umożliwienia przepływu pomocy humanitarnej i tak dalej. Tak na marginesie, również Biały Dom powiedział, że jest skłonny bezpośrednio współpracować z Humusem, żeby pomóc w negocjowaniu umów. Zresztą przypomina się właśnie, że udało się w sumie w bezpośrednich rozmowach uwolnić tego ostatniego Amerykanina, prawda, czyli Idana Aleksandra, więc to nie jest wykluczone. Natomiast teraz właśnie, jeżeli chodzi o z jednej strony urzędnicy administracji Trumpa z niewiadomych przyczyn uważają, że strony są bliskie zawarcia umowy. Tutaj Leavitt powiedziała, mogę potwierdzić, że specjalny wysłannik Steve Witkow i prezydent złożyli Humusowi propozycję zawieszenia broni, którą poparło państwo położone tam, gdzie chce. Co więcej, podpisało tę propozycję, zanim została wysłana do Humusu. Mogę również potwierdzić, że te dyskusje są kontynuowane i mamy nadzieję, że zawieszenie broni wkrótce nastąpi, abyśmy mogli odesłać wszystkich zakładników do domu, a to było priorytetem tej administracji od samego początku. Natomiast zaraz powiemy sobie o tym, co tam się znajduje. Tutaj Witkow powiedział, tylko jeden z głównych tych negocjatorów ze strony Humusu, Bassem Naim, powiedział, że tak naprawdę ta propozycja oznacza kontynuację tego, co tam robią, plus tego, co tam robią i tego, co tam robią. Znowu trzech słów nie użyję, bo jak wiecie Państwo, cenzura YouTube'a. W związku z tym powiedział oczywiście też, że przywódcy Humusu studiują projekt i rozważają swoją odpowiedź na tekst. Witkow nie ujawnił szczegółów swoich propozycji, ale ta propozycja rzekomo ma oferować uwolnienie 10 zakładników żywych, no i 18 poległych. Natomiast w ramach ZATO ma się pojawić 60-dniowe zawieszenie broni, które powinno być wykorzystywane do wynegocjowania trwałego zakończenia. Natomiast Jahunatan powiedział, że państwo położone tam, gdzie chce, nie zaprzestanie walki, dopóki Humus nie zostanie zniszczony. Co więcej, jego gabinet bezpieczeństwa zatwierdził w tym miesiącu plan przejęcia całej strefy, wypchnięcia mieszkańców na południe. Następnie tam zostałoby z tego miejsca ułatwione wydalenie ich już w ogóle poza strefę. Nie wiadomo tylko, czy chodzi o to, że do wieczności wszystkich, czy też gdzieś próba przegonienia ich do Egiptu. Więc to takie są przynajmniej założenia. I teraz tak, Trump stara się pośredniczyć w tym. Co więcej, Trump jest mniej krytyczny wobec sposobów, w jaki Yahu Natan radzi sobie z konfliktem, a z drugiej strony ma dużo większy wpływ na Yahu Natana. Natomiast najważniejsza rzecz jest taka, że co prawda Yahu Natan właśnie z jednej strony zgodził się na 60-dniową propozycję zawieszenia broni, właśnie poparł plan Witkowa, wczoraj powiedział, że jego poparcie dla planu nie oznacza wcale poparcia dla zawieszenia broni, więc na czym polega optymizm Białego Domu, nie wiadomo, może jeszcze nie przeczytali tego, co Yahu Natan powiedział, ale najważniejszy element jest taki. W tym planie z przecieków, które mamy, mówię, to są tylko przecieki, więc nie jest znany jeszcze, przynajmniej nie jest mi jeszcze znany rano w piątek, tak? Bo może później już będzie znany treść tego całego porozumienia, ale są przynajmniej, wiadomo, że kluczowe są dwa punkty. Że w zasadzie to jest ta wymiana 60 dni za 10 osób i nic więcej. Nie ma żadnych gwarancji, że Stany Zjednoczone wesprą dalsze zawieszenie broni. Nie ma żadnych, ani słowa o tym, co się będzie działo po tych 60 dniach. Nie ma żadnego zabezpieczenia, że po tych 60 dniach państwo położone tam, gdzie chce, nie będzie mogło rozpocząć znowu ataku. Co więcej, państwo położone tam, gdzie chce, mówi, że rozpocznie znowu atak. W związku z tym, proszę Państwa, to nie chodzi o samą istotę tego porozumienia, bo jak widać, ono jest, moim zdaniem, jest nie do przyjęcia, przynajmniej w tej formie, dla humusu i byłbym mocno zdziwiony, gdyby to humus przyjął, chociaż mówię, no już to jest Bliski Wschód, w związku z tym tutaj jakieś prorokowanie na temat tego, co się wydarzy, jest zawsze obarczone dużym ryzykiem. Natomiast dla mnie najbardziej niezwykłe jest to, że taką propozycję Biały Dom uznaje, że ona zostanie przyjęta. Na jakiej podstawie po pierwsze twierdzi, że państwo położone tam, gdzie chce, się z tym zgadza, jeżeli już jego premier mówi, że tak, zgadza się z porozumieniem, ale nie zgadza się z zawieszeniem broni w tym porozumieniu. Czyli rozumiem, że po prostu humus ma oddać zakładników, tak, prawda, i to jest to, co popiera państwo położone tam, gdzie chce, ale w zamian nic nie daje. Więc to powstaje pytanie, na jakiej podstawie humus miałby się na cokolwiek zgadzać? Znaczy, na czym bazują Stany Zjednoczone, twierdząc, że są optymistyczne w tej kwestii? To jest właśnie dla mnie ciekawostka, dlatego chciałem Państwu o tym opowiedzieć, bo już tych prób zawieszenia broni, potem odrzuceń, prawda, zerwań i tak dalej było bardzo dużo. Natomiast to jest jakoś tak zapowiadane z dużą pompą już od kilku dni, że to będzie taka super propozycja, że wszyscy w ogóle będą zadowoleni i zaraz będzie pokój. No ale to z tego wynika, że tam nie ma nic to nie jest żadna oferta, tak? Na pewno nie jest to oferta zawieszenia broni, bo to jest oferta chwilowej przerwy w walkach, a potem i tak kontynuowania tych samych wszystkich cudownych, humanitarnych rzeczy, które nasi bracia z nad Jordanu, prawda, próbują wdrożyć na innym narodzie. Ale zostali też zaproszeni teraz do Polski masowo, więc może będą... No właśnie. Teraz mamy następny temat, proszę Państwa, to jest temat trzeci. To jest temat trzeci z gatunku telenowela, tak? Bo mamy kilka etapów różnych telenowel. To jest telenowela pod tytułem Harvard i Trump. Jest również telenowela pod tytułem Taryfy i Trump, tak? To są dwie telenowele, które, wiecie Państwo, ja czekam, aż w którymś momencie pojawi nam się Black Carrington albo Leoncio i Izaura. No ale to trzeba o tym opowiadać, no bo to w sumie jest, rzeczywiście to już zaczyna być, przypominać reality show, prawda, i przyciąga coraz większą widownię. Powinni na żywo jeszcze transmitować te wszystkie batalie. Z takim, wiecie Państwo, z głosowaniem tym telefonami, czy tam SMS-ami, prawda, i tak dalej. Tak jak właśnie w Big Brotherze, czy w jakichś tam innych tych reality show, prawda, nie wiem, czy one są dalej popularne, kiedyś były bardzo popularne. W każdym razie mamy tak, Harvard teraz wygrywa. Otóż mamy właśnie kolejny zwrot akcji. Harvard wygrywa pierwszą walkę sądową o utrzymanie studentów zagranicznych. Sędzia federalny zapowiedział wydanie tymczasowego nakazu, który uniemożliwi administracji Trumpa blokowanie możliwości uczelni przyjmowania studentów zagranicznych. To się stało wczoraj, właśnie w batalii prawnej. Sędzia Burroughs powiedziała, że przedłuży nakaz zeszłego tygodnia blokujący próby rządu mające na celu uniemożliwienie studentom zagranicznym zapisywanie się do szkoły. Podczas oczywiście, gdy cały czas spór sądowy trwa. W tym samym czasie Departament Bezpieczeństwa Krajowego zapowiedział, że jak tak, to administracja poszuka innych sposobów, żeby uniemożliwić studentom zagranicznym zapisywanie się na ten uniwersytet. Tak na marginesie, niezależnie od tego, tam w ogóle zarządził jakieś wielkie polowanie na studentów chińskich. Teraz Chińczyków mają wyrzucać masowo w ogóle z uniwersytetów amerykańskich, nie tylko z Harvarda. Znaczy z Harvardu, przepraszam. I mają również, tam właśnie porównywano, ilu ich jest tam z Chin, z Indii, to są jakieś rzeczywiście setki tysięcy na różnych uczelniach. No administracja w każdym razie Trumpa teraz próbowała zakazać przyjmowania studentów zagranicznych na Harvard w ramach takiego wielotorowego ataku na szkołę, tak, kombinowanego. Czyli jednocześnie wstrzymanie miliardów dolarów funduszy federalnych, pozew sądowy, uwaga, jest nowy pozew sądowy i teraz Harvard został oskarżony o współpracę z komunistyczną partią Chin, więc to już jest, prawda, więc to już jest nowa odsłona, zaraz się okaże, że w ogóle są filią Uniwersytetu Pekińskiego. Nie ma żadnych notabene dowodów na poparcie tych twierdzeń. Urzędnicy Harvardu utrzymywali, że w pełni przestrzegają wymogów prawnych dotyczących zgłaszania darowizn zagranicznych. Co więcej, Uniwersytet oskarża znowu Trumpa o naruszanie praw wynikających z pierwszej poprawki, no i oczywiście o prowadzenie krucjaty politycznej. Tutaj zresztą prawnicy przytoczyli serię postów samego Trumpa, który atakuje uniwersytet i jego profesorów oraz za ich ideologię polityczną. No więc Harvard pozwał administrację Trumpa, trzeba przypomnieć, no i właśnie teraz sędzia Burroughs stanęła na razie po stronie uniwersytetu, zawieszając możliwość blokowania. Co więcej, sędzia wyraziła obawy, że rząd naruszył wcześniejsze zarządzenie, próbując uniemożliwić zapisywanie studentów zagranicznych. Przytoczyła skargi złożone w środę późnym wieczorem przez Harvard, które zawierały przykłady nękania studentów na lotniskach. Administracja Trumpa wysłała zawiadomienie w ostatniej chwili, oferując uniwersytetowi dodatkowe 30 dni na odpowiedź na żądania zaledwie kilka godzin przed rozprawą. Podczas rozprawy prawnicy rządu argumentowali, że nakaz sądowy blokujący działania administracji Trumpa jest niepotrzebny ze względu na przedłużenie, ale sędzia powiedziała, że i tak chce wydać nakaz, powtarzając obawy, że wizy studenckie są opóźniane lub cofane. Muszę powiedzieć, że czułabym się bardziej komfortowo, gdyby wydała nam nakaz, odpowiedziała pani sędzia. I tutaj natomiast tutaj prawnik jeszcze Harvardu argumentował, że nakaz jest nadal konieczny ze względu na to, co nazwał ciągłymi naruszeniami praw szkoły wynikającymi z pierwszej poprawki przez administrację i zasugerował, że nowe zawiadomienie rządu było po prostu kolejnym krokiem w manewrach. Wydaje się, że Harvard ma inny zestaw zasad i procedur, powiedział, dodając, że szkody, których doświadczane są, prawdziwe i trwają. Rzeczniczka Białego Domu zasugerowała w czwartek, że sędzia przesadza. I powiedziała, jeśli ci sędziowie chcą stać sekretarzami stanu lub prezydentem, mogą sami ubiegać się o urząd. No to jest kolejny element dyskredytowania sędziów przez administrację. Moim zdaniem to dojdzie do jakiegoś prześlenia w tej kwestii. Ciekaw jestem, jak to się zakończy. W każdym razie studenci zagraniczni nie stanowią około 1/4 studentów Harvardu. I szkoła poprosiła właśnie o przedłużenie, aby studenci zagraniczni, z których wielu opuściło kampus na lato, mogli wrócić na Harvard, żeby studiować. No więc spór sądowy trwa. Rzecznik Harvardu powiedział w oświadczeniu, że Harvard będzie nadal podejmować kroki w celu ochrony praw naszych studentów i naukowców zagranicznych, członków naszej społeczności, którzy są niezbędni dla misji akademickiej i społeczności uniwersytetu i których obecność tutaj przynosi naszemu krajowi nieocenione korzyści. Więc no ta sprawa oczywiście wzbudza coraz więcej emocji, prawda, coraz więcej publiczności. Natomiast administracja Trumpa argumentowała, że Harvard stracił prawo do przyjmowania studentów zagranicznych z powodu niezdolności do powstrzymania antysemityzmu na terenie kampusu, no i wśród oczywiście innych zarzutów. Przywódcy Harvardu przyznali, że istnieją pewne problemy, ale powiedzieli, że szkoła podjęła wiele kroków, żeby je rozwiązać. Co więcej jeszcze, to jest właśnie tutaj próbując się jeszcze właśnie znaczy tam były jeszcze takie różne zawirowania dotyczące procedur, ale to już Państwu nic nie powiem, więc o tym nie będę opowiadał. Co jeszcze administracja Trumpa zażądała od Harvardu? Więc zażądała między innymi, uwaga, treści wszystkich prac zaliczeniowych każdego studenta zagranicznego i informacji o każdym posiadaczu wizy studenckiej, który może być zamieszanym w jakieś niewłaściwe zachowanie. No więc Harvard dostarczył dokumenty według niego, które są zgodne z wymogami prawnymi i poprosił o podstawę żądania dotyczące pozostałych. Natomiast pani Noem, to jest właśnie ta, która przyjechała ostatnio, właśnie może i w Polsce to będziemy mieli, jak ona tutaj tak jest zaangażowana w kwestie polskie, to ta, która przyjechała właśnie ostatnio do Rzeszowa. Otóż ona podpowiedziała, oskarżyła Harvard o promowanie kultury antyszamanizmu, prawda, i tak dalej. Jak zażyczyli sobie, na jakiej podstawie ona żąda tego wszystkiego. No więc w tej chwili nie wiadomo, jak to się zakończy, prawda. Mamy, to jest kolejny odcinek, prawda, czyli do kolejnego odcinka. Nie mamy na razie zajawki dotyczącej kolejnego odcinka, ale kolejny odcinek na pewno pojawi nam się w ciągu kilku lub kilkunastu dni. No dobrze, proszę Państwa, mamy kolejny temat. Kolejny temat jest bardzo krótki, ale jest informacyjnie istotny, szczególnie dla rynków. Otóż Bessent, prawda, sekretarz skarbu Scott Bessent poinformował, że rozmowy handlowe Stany Zjednoczone-Chiny, bo jak Państwo pamiętacie, strony zgodziły się na właściwie Stany Zjednoczone zgodziły się na obniżenie ceł, czyli likwidację tych karnych ceł w stosunku do Chin i rozpoczęcie rozmów handlowych. No więc sekretarz skarbu Bessent powiedział, że te rozmowy utkwiły w martwym punkcie i jedynym sposobem na ich przełamanie jest prawdopodobnie bezpośrednie spotkanie czy rozmowa Trumpa i Xi Jinpinga. I to jest, to w wywiadzie dla Fox News powiedział Bessent. Powiedział też, że postępy są powolne od czasu ogłoszenia porozumienia z 12 maja, w którym obie strony zgodziły się na obniżenie tych ceł wzajemnie na co najmniej 90 dni. Bessent powiedziałbym, że trochę utknęło to w martwym punkcie i że spodziewa się oczywiście więcej rozmów w nadchodzących tygodniach. Powiedział, uważam, że w pewnym momencie możemy odbyć rozmowę telefoniczną między prezydentem a przewodniczącym partii Xi. Uważam, że tak. Myślę, że biorąc pod uwagę skalę rozmów, biorąc pod uwagę ich złożoność, będzie to wymagało, aby obaj liderzy się ze sobą zmierzyli. Powiedział, Bessent, mają bardzo dobre relacje i jestem pewien, że Chińczycy zasiądą do stołu, gdy prezydent Trump ujawni swoje preferencje. No więc w tej chwili jest tak, że w porozumieniu z początku tego miesiąca USA zgodziły się obniżyć taryfy na towary chińskie ze 145% do 30%, Chiny natomiast obniżyły cła na amerykański import ze 125% do 10%. No Bessent powiedział, że inne umowy handlowe są nadal w toku. Powiedział, że rozpotykają się z delegacją Japonii w piątek. Jest kilka dużych umów, które są już blisko. Powiedział, że Unia Europejska zajęła się negocjacjami w zeszły weekend, po tym jak Trump zagroził nałożeniem 50% ceł na Unię Europejską. To od koniec cytatu. No dobrze, proszę Państwa, więc kończymy, tylko warto wiedzieć, że co się dzieje z tymi rozmowami handlowymi. Proszę Państwa, mamy teraz temat piąty. To jest Rosja oskarża Serbię o zdradę. To jest ciekawostka. Otóż rosyjska agencja szpiegowska oskarżyła Serbię o sprzedaż broni Ukrainie za pośrednictwem krajów trzecich, co w tym momencie no, bardzo poważnie nadwyręża stosunki z tradycyjnym sojusznikiem, notabene uzależnionym od dostaw energii z Rosji. Według rosyjskiej służby wywiadu zagranicznego, prawda, czyli SVR, Serbia dostarczyła Ukrainie setki tysięcy pocisków do wyrzutni rakietowych, haubic i milion sztuk amunicji do broni strzeleckiej. Sprzedaż była rzekomo przepuszczana przez Czechy, Polskę, Bułgarię oraz również przez państwa afrykańskie. Tutaj agencja stwierdziła, że serbski przemysł zbrojeniowy próbuje strzelić Rosji w plecy. Wymieniono właśnie kilka państwowych fabryk zbrojeniowych w tym oświadczeniu. Powiedziano, że przykrywką dla działań antyrosyjskich jest prosty schemat wykorzystujący fałszywe certyfikaty użytkownika końcowego i kraje pośredniczące. Prezydent Serbii Vučić odpowiedział na tą bardzo ostrą krytykę, chyba najostrzejszą, nie wiadomo kiedy, w czwartek, mówiąc, że Serbia podjęła kroki, żeby zapobiec niewłaściwemu wykorzystywaniu certyfikatów eksportowych broni i że rozmawiał na ten temat już z Putinem w Moskwie w tym miesiącu. Powiedział Vučić, że serbskie fabryki muszą żyć i pracować, nie służę żadnym interesom poza interesom Serbii, powiedział w wywiadzie, obiecał utrzymać swoją politykę utrzymywania dobrych relacji ze wszystkimi, mówiąc, że rozmawiał też z prezydentem Ukrainy Wołodymirem Zełenskim. No, ale te mocne sformułowania i oskarżenia, pewnie nie bezpodstawne, mogą sygnalizować zmianę w stosunkach między właśnie tymi dwoma krajami. Oczywiście SVR podkreślił historyczne wsparcie Moskwy dla Serbów, w tym odmowę uznania niepodległości Kosowa. Tutaj serbskie przedsiębiorstwa starają się czerpać zyski z krwi bratnich narodów słowiańskich, jak zostało to powiedziane, i cytuję dalej, zapominają, kto jest ich prawdziwym przyjacielem, a kto wrogiem. No więc Financial Times w ubiegłym roku informował już przecież, że po tej inwazji rosyjskiej na Ukrainę Serbia wyeksportowała amunicję o wartości około 800 milionów euro do Kijowa za pośrednictwem stron trzecich, czyli niby żadna nowość. Co prawda Serbia potępiła też inwazję Kremla na Ukrainę, no ale nie przyłączyła się do zachodnich sankcji. Zresztą Vučić wziął udział w paradzie w Moskwie, prawda, w tym miesiącu. No, generalnie trzeba też pamiętać, że Serbia znajduje się szczególnie w tym kontekście nagle w bardzo trudnej sytuacji, ponieważ Vučić stara się o odnowienie umowy o imporcie gazu ziemnego. Serbia jest zależna praktycznie w pełni od dostaw Gazpromu. Natomiast w tym samym czasie Serbia stara się o członkostwo Unii Europejskiej, ale no, utknęło to wszystko na sprawie Kosowa. Notabene jeden z moim zdaniem największych możliwych błędów historii Zachodu, prawda, to jest sprawa Kosowa, ale to już jest zupełnie inna rzecz. No i oczywiście odmowy Belgradu przyłączenia się do sankcji przeciwko Kremlowi. No i u serbscy urzędnicy, oczywiście pytani przez media, powiedzieli, że nie mają kontroli nad tym, gdzie trafiają produkty serbskiego przemysłu zbrojeniowego, i że natomiast no, opozycja oskarżyła oczywiście Vučića o działanie na rzecz zrujnowania przyjaznych stosunków z Rosją. I to jest jak gdyby sprawa serbsko-rosyjska. Będę Państwa informował później, co się z tym dzieje dalej. Ale to nie koniec. Mamy, proszę Państwa, kolejny temat. Kolejny temat dotyczy Chin. I to jest temat, no w ogóle te dzisiejsze tematy są naprawdę fajne, ciekawe, bo w tej chwili okazuje się, że Chiny otwierają, czy też w tej chwili rozpoczynają proces otwierania swoich rynków dla produktów z krajów Wysp Pacyfiku, co stanowi tak naprawdę wielką pomoc gospodarczą. I również, no, oczywiście dają też w ten sposób wsparcie dla walki ze zmianą klimatu. Natomiast Stany Zjednoczone, jak Państwo pamiętacie, być może rok temu, dwa lata temu, ja opowiadałem jeszcze o tym, jak administracja Bidena próbowała budować taką kontrpropozycję dla Pacyfiku. No jak się okazuje, z tego niestety nic nie wyszło i właśnie Stany Zjednoczone się wycofują. Jest to strategicznie kluczowy region, natomiast no, jest to region ubogi, potencjalnie turystycznie bardzo ciekawy, natomiast no, odległy mocno. W tej chwili, no i w tej chwili tam trwała rywalizacja amerykańsko-chińska, jak się okazuje Chiny pozostały tylko na placu bitwy. W tej chwili było tak, że na spotkaniu ministrów spraw zagranicznych 11 krajów z Wysp Pacyfiku w Xiamen chiński minister spraw zagranicznych Wang Yi obiecał 2 miliony dolarów na walkę z zmianą klimatu w regionie i zaoferował przyspieszenie negocjacji w sprawie dwustronnych umów handlowych, na mocy których region mógłby eksportować więcej do Chin. Chiny podkreśliły, tutaj powiedział, Chiny podkreśliły, że pomoc Chin nie wiąże się z żadnymi politycznymi ograniczeniami, nie narzucają swojej woli innym i nie składają pustych obietnic, prawda? To jest w oświadczeniu. To było spotkanie, które miały miejsce w środę i czwartek, to była pierwsza runda rozmów Wanga z państwami wyspiarskimi od czasu, kiedy nie powiodła się kompleksowa umowa o bezpieczeństwie w maju 2022 roku. No z obawy również o bycie wpleconym w, znaczy te kraje, krótko mówiąc, nie chcą się stać polem bitwy, prawda, o Pacyfik, która nadciąga jakimiś tam dużymi krokami, jak wszyscy pewnie wiedzą. W każdym razie ta proponowana umowa też spowodowała wielkie protesty, w tym Australii, Nowej Zelandii, Japonii i tak dalej. Natomiast no, w tej chwili Pekin, jak twierdzą analitycy, stara się wykorzystać luki w polityce zagranicznej Trumpa, przede wszystkim spowodowane tymi cięciami, oszczędnościami USAID, prawda, likwidacją faktyczną, no to powoduje, że takie programy właśnie dla takich narodów gdzieś tam zostały zawieszone czy przestały funkcjonować. I w tym momencie, właśnie w tą lukę, prawda, wchodzi Pekin. To jest tak, że wiceminister spraw zagranicznych Australii powiedział, oczywiście polityka gospodarcza administracji Trumpa wywołała pewną niepewność. Chiny zwiększyły swoją oficjalną pomoc rozwojową dla regionu z wieloletniego minimum i zastąpiły znaczną część pożyczek dotacjami pomocowymi. Tutaj w tej chwili na przykład Australijczycy starają się jakoś temu przeciwdziałać, prawda? Odwiedzili ostatnio Fidżi, Tongę, Vanuatu, żeby omówić właśnie działania klimatyczne, no i również tam kwestie nielegalnych połowów, bezpieczeństwo i tak dalej, co ma być sygnałem zaangażowania w regionie. Natomiast i też nic się nie, nie, natomiast Chińczycy tutaj wiele właśnie, znaczy ewidentnie rozpoczną ofensywę gospodarczą, chociaż trzeba pamiętać, że skala oczywiście jest, no też z racji potrzeb lokalnych zupełnie inna niż to, co dotyczyłoby powiedzmy krajów Centralnej Azji. Natomiast lista wyników spotkania opublikowana przez chińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych obejmuje cel przeprowadzenia w tym roku nowej rundy rozmów na temat współpracy policji i organów ścigania oraz inicjatywie na rzecz wzmocnienia praktycznej współpracy morskiej, co może oznaczać tylnymi drzwiami wprowadzanie współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa. To no, na przykład może być tak, że Chiny mogą uzyskać prawo do obecności swojej straży przybrzeżnej w regionie, które miałyby właśnie niby chronić wysp Pacyfiku i ewentualnie właśnie przed tymi wszystkimi przemytnikami i różnymi innymi działaniami. Więc jest to po prostu coś, co Australijczycy określają w tej chwili jako cel zwiększonej chińskiej obecności wojskowej, a właściwie akceptacji dla tej obecności wojskowej, właśnie wprowadzonej pod pseudonimem współpracy w dziedzinie właśnie wsparcia bezpieczeństwa. Natomiast znaczy tutaj, co prawda, analitycy twierdzą, że ten szczyt miał znaczenie w dużej mierze symboliczne, bo umów żadnych nie podpisano, ale sama zapowiedź otwarcia rynku chińskiego dla towarów z tych wysp, no to jest potężny dla nich zastrzyk pieniędzy, tak? To jest po prostu oni są w stanie całą swoją produkcję, prawda, sprzedać i pewnie zaspokoić potrzeby jednej dzielnicy, prawda, średniej wielkości miasta w Chinach. W związku z tym rynek chiński jest aż tak chłonny. Więc no to jest kolejny sygnał, tak, na to, że jednak te wszystkie, zresztą, proszę Państwa, to jest tak, że programy dotyczące Indo-Pacyfiku to jeszcze jest czas chyba pierwszej kadencji Trumpa, tak, że te wszystkie programy jak gdyby były ogłaszane, a potem wygaszane z różnych przyczyn. Tego, że te instrumenty, które tam oferowane, kredyty były po prostu niedostępne, za drogie, te państwa nie mają takiej wiarygodności finansowej, żeby dostać kredyty komercyjne. Środki pomocowe, no to były środki bardziej charytatywne niż pomocowe i za każdym razem były właśnie ogłaszana inicjatywa wygaszana. Natomiast Chińczycy powoli, cierpliwie, prawda, tam goszczą, tym bardziej, że ich kredyty nie są uwarunkowane ani politycznie, ani bardzo często są rozdawane jak gdyby wbrew uzasadnieniu ekonomicznemu, tak? Znaczy normalnie by te państwa takie nie dostałyby kredytu ze względu właśnie na niską wiarygodność, prawda, konieczność ubezpieczenia wysokiego, Chińczycy z tego rezygnują, czyli to są takie właśnie kredyty takie zapomogowe. No ale teraz teraz to zapowiedź otwarcia rynku jest chyba najistotniejszym komunikatem z tego spotkania. No dobrze, proszę Państwa, to jest jeszcze nie koniec. Mamy temat kolejny. Temat kolejny, jeszcze na Państwa specjalne życzenie. Ja co prawda, tak jak mówię, nie jestem rumunologiem, także proszę mnie nie zmuszać, żebym za często mówił o Rumunii. Chyba, że właśnie jest coś takiego z Rumunią związanego, co jest związane ze stosunkami międzynarodowymi. To jest wtedy już dużo bliższe mojej specjalizacji. Otóż, no mamy natomiast ciekawostkę taką. Otóż w Rumunii skrajna prawica, czy też, jak niektórzy z Państwa wolą, prawdziwa prawica, a dla niektórych z Państwa i skrajna, i prawicdziwa, to są i tak wszystko na lewo, bo mają takie poglądy, więc to coś jest określane jako skrajna prawica w Rumunii, która to przegrała wybory w niedzielę 18 maja. Natomiast właśnie ten kandydat skrajnej prawicy, czy prawicy, Georges Simion. Ja dlatego mówię, że tak właśnie to jest trudno powiedzieć, czy to jest skrajna, czy nie, bo ten Nikus Ordan jest taki też centroprawicy kandydatem, więc oni mieli. To było utrudnione na pewno zadanie atakowania go jako lewicowca, tak? Więc pewnie też to zaważyło na takim, a nie innym wyniku. Ale to, co jest ciekawego, otóż ta prawica, szczególnie właśnie pokonany kandydat, czyli Georges Simion, przyjęli nową retorykę atakującą Francję. Notabene Francja, która zawsze była tam w tej Rumunii obecna, tradycyjny sojusz, prawda, więzi kulturowe, językowe, historyczne i tak dalej. Otóż Georges Simion zaatakował w tej chwili gwałtownie Francję. Pierwotnie, na początku przyznał się do porażki, natomiast 20 maja zmienił stanowisko i rozpoczął apele, które do tej pory zostały odrzucone, przeciwko domniemanej ingerencji Francji. Zaatakował go właśnie, powiedział Nicuzor, Dan nie jest prezydentem Rumunów, Nicuzor jest marionetką francuską. No i wezwał swoich zwolenników do wyjścia na barykady. Simion również oskarżył sąsiednią Mołdawię, w której jest rząd zdecydowanie proeuropejski, o wydanie 100 milionów euro na kupowanie głosów dla zwycięzcy i to za pośrednictwem francuskich służb specjalnych. Co więcej, służby specjalne francuskie są, rzekomo odpowiadają za manipulowanie mediami społecznościowymi i wykorzystywanie algorytmu do wpływania na obywateli Rumunii. No więc notabene dokładnie te same zarzuty zostały wysunięte znowu przez władze rumuńskie, prawda, podczas pierwszej tury wyborów, że to tak robiła, ale Moskwa, prawda, i te unieważnione z listopada 2024 roku. No więc one stały tam w sumie unieważnione, prawda, 6 grudnia 2024 roku przed drugą turą przez Trybunał Konstytucyjny i tam między innymi właśnie twierdzono, że to właśnie TikTok jest totalnie zmanipulowany na korzyść Calina Georgescu i że który notabene zajął pierwsze miejsce w pierwszej turze. Więc, który zresztą głównie właśnie w mediach społecznościowych, no i tam twierdzono, że to właśnie to Rosja, prawda, prowadziła tak naprawdę tę kampanię dla niego i dlatego to unieważniono i co więcej, to było pretekstem, żeby nie pozwolić mu wystartować w drugiej turze. No a tak jak powiedziałem, wtedy nie miało to znaczenia, bo elektorat pozostał, prawda, zmienił się człowiek, więc ten elektorat przejął Simion, no nie udało mu się wygrać. Natomiast teraz on oskarżył dokładnie o to samo przeciwnika, czyli Dana, tyle tylko, że to robiła, że tą kampanię ingerowała Francja. Zresztą Georgescu wielokrotnie kwestionował w ogóle obecność NATO, obecność zagranicznych żołnierzy. Notabene tam w tej chwili w Rumunii stacjonuje 1500 żołnierzy francuskich. No więc jeśli chodzi tak naprawdę o ten algorytm TikToka, to warto powiedzieć, że do tej pory, i to przyznaje też prasa zachodnia, no nie przedstawiono jakichś przekonujących dowodów na to, że tak rzeczywiście działo. Znaczy to, że była kampania, to tak, tylko że to była kampania zmanipulowana przez Rosję, tak, bo to jest był clue, prawda, nie to, że fakt kampanii na TikToku. Notabene dzisiaj z tego, co widziałem na TikToku, też jest potężna kampania, więc powstaje pytanie, tak, czy kto tam czymś manipuluje, tak? I czy taki argument zostanie podniesiony, na przykład w poniedziałek. W każdym razie, więc no Macron był jednym z najbardziej stanowczych europejskich przywódców, który potępił wtedy w styczniu ingerencję i manipulację wyborczą, wyraźnie przypisaną Rosji. To było bardzo odważne, bo dalej trwają postępowania sądowe. Więc cały czas jeszcze nie wiadomo, prawda, kto tak naprawdę, czy nie ma żadnego wyroku w tej sprawie. Co więcej, tutaj teraz Simion, atakując właśnie Macrona, porównał go do irańskich ajatollahów, powiedział, że Francja jest krajem na drodze do samozniszczenia, nawet skrytykował francuskiego ambasadora w Bukareszcie za to, że się w ogóle spotkał z sędziami rumuńskiego Trybunału Konstytucyjnego i że właśnie ambasador wykorzystywał swoje podróże do prowadzenia kampanii na rzecz swojego tego przeciwnika, prawda, czyli Nicuzora Dana. No, jest faktem, że nowy prezydent Nicuzor Dan jest matematykiem, ale wykształconym na Sorbonie, więc biegle włada językiem francuskim, więc jest z tego powodu no, wdzięcznym celem. Natomiast no, jeden dla tych francuskich dyplomatów z Bukareszcie to strasznie, znaczy ta kampania jest, i to jest ciekawostka, ja mówię, ja tej kampanii nie śledzę, ale być może nawet się temu przyjrzę z jednej prostej przyczyny, bo Francuzi twierdzą, że ta kampania, która jest w tej chwili prowadzona, retoryka, kampania, memy, no nie wiem, coś tam się pojawia, mówię, ja nic z tego nie widziałem, więc tylko znam to z opisu, rzekomo jest kopią jeden do jeden tego, co się było w Sahelu, przeprowadzone przez Rosjan w celu właśnie wyrzucenia Francuzów. Więc to jest ciekawostka. No, krótko mówiąc, tutaj jest na przykład 18 maja, to jest ciekawostka, właśnie, że minister, na przykład 18 maja rumuńskie Ministerstwo Obrony ostrzegło przed rozprzestrzenianiem się wiadomości, która twierdzi, bez podania żadnych dowodów, że francuscy żołnierze byliby gotowi przebrać się w mundury rumuńskiej żandarmerii, aby rozpocząć wojnę domową, gdy pewien kandydat zostałby ogłoszony zwycięzcą, czyli gdyby Simeon wygrał, tak? Potem 2 godziny przed zamknięciem lokali wyborczych założyciel Telegrama, prawda, czyli Paweł Durow, wysłał wiadomość do wszystkich rumuńskich użytkowników, żeby właśnie gdzie oskarżył Francję o żądanie uciszenia konserwatywnych głosów. Czemu zaprzeczyła oczywiście Francja, więc właśnie też powiedziano, że Georges Simion przedstawia się jako krytyk Putina, a z drugiej strony właśnie wielbiciel Trumpa na przykład. No i taka ciekawostka. Co więcej, 21 maja w Radiu France International Bardella, który jest przewodniczącym Zgromadzenia Narodowego, znaczy nie instytucji, tylko partii, prawda, czyli tej partii Le Pen, tak, to będzie łatwiej zapamiętać, on znowu powtórzył teorię, powtarzając, że istnieje ingerencja, która z uwagi na poparcie Komisji Europejskiej i Unii Europejskiej byłaby tolerowana. No, ale jak na razie nie ma żadnych dowodów na to, że Francja lub Komisja Europejska potajemnie interweniowały w celu manipulowania wyborców w Rumunii, chociaż Macron poparł, prawda, otwarcie Nicolasa Radana przed drugą turą, natomiast Marine Le Pen poparła Simeona, tak? No to są takie ciekawostki, właśnie gierki przedwyborcze, więc chciałem Państwu pokazać, że takie się cuda dzieją też w tej chwili w Rumunii, więc chcieli się Państwo dowiedzieć, co się dzieje w Rumunii, więc na przykład coś takiego. No dobrze, proszę Państwa, mamy temat kolejny, to jest jeszcze nie koniec. Otóż RSF zajmuje strategiczne miasta. To jest tak, że siły paramilitarne, jak to oni nazywają, paramilitarne, to są siły militarne, to jest normalna armia, prawda, ciężko uzbrojona, notabene. W każdym razie RSF, walcząca z armią Sudanu, poinformowała, że zdobyła 2 strategiczne miasta w kraju. Więc to oczywiście no, przypomina się, że znaczy, żebyście Państwo pamiętali, jeżeli Państwo nie wiecie, nie pamiętacie, to żeście wiedzieli, że w tej chwili w Sudanie trwa wojna domowa między siłami rządowymi dyktatora wojskowego czy szefa junty wojskowej generała Burhana z wiceszefem tej junty, prawda, czyli z niejakim Hemedim, szefem sił szybkiego wsparcia. Ostatnio już poza tym, że jest tam klęska głodu, mamy klęskę, w niektórych regionach przynajmniej, mamy wielkie masy ludzi, którzy są wypędzeni tak naprawdę z domów, to są tak zwani uchodźcy wewnętrzni, mamy miliony, które już są w tej chwili zewnętrznymi, którzy uciekli przez granicę i mamy teraz jeszcze epidemię na dodatek i to gwałtowną epidemię cholery, właśnie głównie, zresztą między innymi w Chartumie również, jak się okazało, ponieważ wysadzono, odcięto dostawy wody. Więc to spowodowało jakieś potężne zagrożenie w ogóle dla bezpieczeństwa zdrowotnego. Zresztą to samo się dzieje gdzieś tam w Darfurze, ale stamtąd informacje są no, słabsze ze względu powiedzmy na to, że jest to odległość, brak łączności, niewiele organizacji, znaczy organizacje humanitarne głównie w większych miastach, więc od nich pochodzą informacje tam o kolejnych postępach w różnych plag, które teraz nad Sudanem wiszą. RSF ogłosiło wczoraj, że odzyskało kluczowe miasto Dibejbat w stanie Kordofan Południowy i Al-Hohej w stanie Kordofan Zachodni, które graniczą z Sudanem Południowym. RSF powiedziało, wyzwolenie Dibejbat, a następnie Hohej oznacza nie tylko zwycięstwo w terenie, umacnia również całkowitą kontrolę RSF nad większością regionu Kordofanu. Al-Hohej jest położony około 100 km od El Obeid, skrzyżowania dróg między Chartumem a regionem Darfur, zostało na krótko odbite przez armię w tym miesiącu. Konflikt zresztą podzielił Sudan ostatecznie na 2 części. Armia kontroluje centrum, wschód i północ, natomiast RSF kontroluje niemal cały Darfur na zachodzie i część południa. Na południu są kopalnie złota, tak na marginesie. No, w wojnie wiadomo w tej chwili, że przesiedlono 13 milionów ludzi. Organizacja Narodów Zjednoczonych określa to jako najgorszy kryzys humanitarny w tej chwili na świecie. W ubiegłym tygodniu rząd wyparł RSF z baz w Chartumie, to znaczy nie w samym mieście, tylko w regionie Chartumu, tam między innymi z Omdurmanu. Chartum był przez całą wojnę tak naprawdę polem bitwy, więc jest zdewastowany, infrastruktura zdrowotna i sanitarna nie funkcjonuje lub funkcjonuje ledwo. Co więcej, tutaj 90% szpitali było zmuszonych do zamknięcia działalności właśnie przez walki. 70 osób zmarło właśnie na cholerę w samym Chartumie i urzędnicy odnotowali 2100 nowych zakażeń w ciągu tylko i wyłącznie 2 dni. ONZ twierdzi, że trudno jest ocenić prawdziwą skalę epidemii ze względu na znaczne rozbieżności w danych. No władze poinformowały, że 89% pacjentów wraca do zdrowia w ośrodkach właśnie tych odizolowanych, ale ostrzegają, że pogarszające się warunki środowiskowe powodują wzrost liczby przypadków. Światowa Organizacja Zdrowia również dostarczyła ponad 22 tony leków i różnych awaryjnych środków medycznych właśnie do Chartumu. No cholera jest obecnie chorobą endemiczną dla Sudanu, ale epidemie są gorsze i częstsze obecnie od czasu wybuchu wojny. W sumie od sierpnia służba zdrowia odnotowała ponad 65 tysięcy przypadków i 1700 zgonów, ale to są oczywiście dane niepełne i tak jak mówię, są też podważane ze względu na duże rozbieżności z danych lokalnych, centralnych i tak dalej. W każdym razie agencje pomocowe ostrzegają, że bez pilnych działań to się prawie na pewno pogorszy wraz z nadejściem pory deszczowej, która to jeszcze notabene pora deszczowa na dodatek ograniczy dostęp do pomocy humanitarnej. No i mamy również dodatkowe sankcje ze strony Stanów Zjednoczonych, ponieważ Waszyngton oskarżył, że sudańskie wojsko użyło broni chemicznej w ubiegłym roku podczas wojny z tymi siłami RSF-u. No dobrze, więc mamy, krótko mówiąc, taką sytuację, bardzo pogarszającą się sytuację w Sudanie, już nie tylko wojna, prawda, nie tylko wypędzenie, ale również epidemia, która tam wybucha z jakąś wzmożoną siłą. No dobrze, proszę Państwa, i mamy jeszcze jeden temat, jeden ostatni, tym razem temat pozytywny, jakiś wreszcie musi być. Otóż mamy umowę gazową Syria-Katar. Umowa gazowa Syria-Katar jest umową przełomową dla Syrii. Firmy kierowane przez Katar podpisały umowę o wartości 7 miliardów dolarów na odbudowę sektora energetycznego Syrii, dodając 5 tysięcy megawatów mocy i tym samym to, co one budują i będą budowały teraz, pokryje 50% krajowych potrzeb na energię. Syria podpisała umowy z konsorcjum międzynarodowych firm kierowanych przez katarski USSE Holding, które ma zająć się wielkimi projektami wytwarzania energii z zagranicznymi inwestycjami o wartości 7 miliardów dolarów. Umowa obejmuje budowę 4 elektrowni gazowych z turbinami o cyklu łączonym o łącznej mocy 4000 MW oraz elektrowni słonecznej w południowej Syrii o mocy 1000 MW. Tutaj syryjski minister energii Mohamed al-Bashir powiedział, ta umowa stanowi kluczowy krok w planie odbudowy infrastruktury Syrii. Umowa zresztą była podpisana w obecności prezydenta Szary i wysłannika USA do Syrii Thomasa Baraka. Oczekuje się, że ta budowa rozpocznie się po ostatecznych porozumieniach, zamknięciu finansowym i ma zakończyć się w ciągu 3 lat w przypadku elektrowni gazowych i w ciągu niecałych 2 lat w przypadku elektrowni słonecznej. No i po zakończeniu projekty mają pokryć ponad 50% zapotrzebowania Syrii na energię elektryczną. Wskazuje się, że po 14 latach wojny syryjski sektor energetyczny jest zrujnowany, doszło do poważnych uszkodzeń sieci przesyłowej, elektrowni, starzejącej się infrastruktury, niedoborów paliwa. Generalnie w tej chwili generuje cały ten sektor energetyczny Syrii 1,6 gigawata energii w porównaniu z prawie 10 gigawatami sprzed 2011 roku, czyli przed wojną. No i przewiduje się, że odbudowa całego sektora energetycznego Syrii będzie kosztować około 11 miliardów dolarów, natomiast nowa administracja stawia na sektor prywatny, który weźmie na siebie ten ciężar. No poprzednio, prawda, elektrownie były państwowe w czasach Asada. Projekty będą finansowane za pośrednictwem banków regionalnych i międzynarodowych, oprócz zastrzyku kapitału od partnerów, i to powiedział dyrektor generalny właśnie UCC Holdings Kataru. Oczekuje się, że w sumie w ramach realizacji projektu powstanie 50 tysięcy bezpośrednich i 250 tysięcy pośrednich miejsc pracy. Przypomina się, że Doha był jednym z najzagorzalszych przeciwników Bashara al-Assada i krótko mówiąc Katar był jednym z głównych finansujących wojnę przeciwko Asadowi. W tej chwili natomiast wraz z Turcją chce być i właśnie jak widać odgrywa rolę główną w odbudowie Syrii. Natomiast ta inwestycja stała się możliwa dzięki odblokowaniu przez Stany Zjednoczone sankcji. Wcześniej po prostu byłoby to niemożliwe, bo wszyscy uczestnicy by zostali z automatu osankcjonowani przez USA. Teraz USA zniosły sankcje, w związku z tym mamy taką pierwszą umowę. No to jest bardzo pozytywna rzecz. To oznacza, że Syria, która ma wielkie niedobory, czyli państwo, no, żaden przemysł nie będzie działał bez prądu, więc o jakich innych inwestycjach można mówić? Więc teraz te inwestycje się rozpoczęły i to jest wyjątkowo pozytywne, jeżeli oczywiście Syria się nie stoczy znowu gdzieś tam w otchłań wojny domowej, no ale to nad tym pracują liczni, żeby tak się nie stało. Także pozdrawiamy z tego miejsca wszystkich przyjaciół w Syrii. No dobrze, proszę Państwa, i to by na dzisiaj było tyle. Uwaga, proszę Państwa, w niedzielę będzie odcinek będzie z Q&A-em tylko. Mam dostatecznie dużo pytań, żeby tak to zrobić. Będzie oczywiście niepolityczny, prawda, czy nie będzie mówił o bieżącej polityce, to jest oczywiste, w związku z ciszą wyborczą. Zapraszam również dzisiaj do wysłuchania Kronik Bulandy. Kroniki Bulandy się na pewno pojawią. Oj, dużo ludzi mnie za nie znielubi na pewno, a może kilka osób pokocha, więc to będzie, mam nadzieję, dla Państwa dostateczna rozrywka. Przypominam o tym, że wkrótce rozpocznę już nagrywanie też takich bardziej zaawansowanych, bez cenzury odcinków, na razie krótszych, potem coraz dłuższych na Spotify'u. Wiem, że dla Państwa Spotify może się wydawać, że tam lubicie inne platformy, ale ona w porównaniu z nimi, Państwo oglądacie je z punktu widzenia użytkowników, ja z punktu widzenia twórcy, także to, co tam jest na przykład na Apple'u, to się nie nadaje. No, Państwa, to jest od momentu wrzucenia odcinka do momentu zakończenia jego przetwarzania, to jest kilka godzin, więc to po prostu mija się z celem. Czyli krótko mówiąc, to będzie na razie na Spotify'u. Jak będzie jakaś inna fajna platforma się wyłoni, to może również na niej. Dobrze, proszę Państwa, na samo zakończenie przypominam, otóż tak, partnerem kanału jest firma ETA, dystrybutor niezawodnych i pięknych produktów AGD. Z kodem DYRYSZEWKO10 otrzymają Państwo 10% rabatu. Poza tym przypominam o subskrybowaniu, komentowaniu, udostępnianiu, wspieraniu na Patronite wobec perspektywy permanentnej demonetyzacji, bo to się w tej chwili już praktycznie dzieje. No i mamy oczywiście, przypominam, że to miejsce czeka na Państwa reklamę. Jesteście Państwo zaangażowaną, jak to, proszę Państwa, to z analiz wynika, że jesteście Państwo zaangażowaną i wyedukowaną widownią. W związku z tym gratuluję i oczywiście kontakt w sprawie reklamy macie Państwo w opisie odcinka. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę i życzę miłego weekendu.